się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego martwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos wysokości. To znów Bóg mówi o złym poście, tak? Wiecie, ja mogę pościć, wstrzymać się od jedzenia, ale w tym czasie ja mogę być zły dla swojej żony. Ja mogę źle traktować bliźnich. Mogę robić różne złe rzeczy. I to zatrzymuje jego odpowiedź. Ale jeśli poszczę we właściwy sposób, Bóg mówi, będziesz miał odpłatę. I powiem wam, tak bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy złapali, że my inicjujemy Boże działanie z nieba. Ktoś powiedział tak, Bóg może wszystko, ale to nasze modlitwy poruszają Boga. Bóg działa w odpowiedzi na nasze działanie. To jest bardzo ważne to zrozumieć. O tym tutaj Jezus mówi. On ci odpłaci. On ci odpłaci. I będziemy rozmawiać, w jaki sposób On może odpłacić, tak? Ja jałmużnę dzisiaj zostawię. Bardziej chcę mówić może troszkę o modlitwach właśnie, o poście. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewien przykład, jak Bóg odpłaca. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, od 1 wersetu. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu, oczywiście anioł, tak? Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on gościnnie, nie będzie może czytać całego, tak? Następnie jest ta sytuacja, kiedy Piotr, tak? Modli się gdzieś tam na dachu, dostaje widzenie 3 razy, tak? Jest te płótno z płazami, z gadami, mówi, ja nie chcę jeść tego, co nieczyste. Bóg mówi, co ja oczyściłem, nie miej za nieczyste. Następnie przychodzą i Bóg mu mówi, tak, że zaraz, tak, tak, gdy ta wizja się kończyła, tak, podczas gdy, 17 werset, podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. Tak? A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch, oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Później wiemy, on idzie, głosi Ewangelię, Duch Święty stępuje na cały dom. Dom, ja to mówię, to jest oikos. Oikos znaczyło domostwo. Tam było dużo ludzi, była służba, byli różni. Jeśli on był bogaci, miał różnych niewolników i tak dalej, oni wszyscy byli zebrani, na nich wszyscy stąpił Duch Święty. Co zainicjowało działanie Boże? Zrozummy to. Dlaczego Bóg wybrał ten dom, tą rodzinę, tego człowieka? Pomyślcie, z powodu jałmużn i modlitw tego człowieka Bóg uruchamia anioła, anioła wysyła do niego, Pawłowi, jednemu z największych mężów bożych tamtych czasów, daje wizję, każe jemu iść z nimi, głosi Ewangelię, cały dom jest po prostu zbawiony i ochrzczony Duchem Świętym z powodu jałmużn i modlitw Korneliusza. Bóg odpłacił mu. Bóg mu odpłacił. Tu jest powiedziane, tak? Te anioł, co mu powiedział, twoje modlitwy w 4 wersecie i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Nie wiem, jak długo on to robił. Jak długo żył w taki sposób, tak? Widać, że ten człowiek, wiecie, on znał tylko Boga Izraela, on znał Jahwę. Nie znał Zbawiciela. Ale Bóg Jahwę w odpowiedzi na to, co ten człowiek czynił, na styl jego życia, tak? Uruchomił wszystko, żeby objawić mu swego syna i przynieść zbawienie. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I wiecie, jeśli chodzi o post, jest tak wiele obietnic, tak wiele obietnic w Słowie, co Bóg czyni, kiedy my pościmy. Jak Bóg wynagrodzi nam post. I to jest aż dziwne, że my nie korzystamy z tego. To jest aż dziwne. Wiecie, jeszcze chcę wam powiedzieć, to, co jest powiedziane, to słowo, które było użyte w tym Mateusza 6, w tych fragmentach, że Jezus tobie odpłaci, to jest to samo słowo, które jest użyte w Objawieniu 22:12, kiedy jest powiedziane, że Jezus mówi, kiedy ja wrócę, ja odpłacę każdemu według jego uczynków. I tu jest znów, wiecie, my często myślimy w taki sposób, że my nie potrafimy nic zrobić, aby podobać się Bogu. My tak myślimy. To jest kompletnie złe myślenie. Ja wiem, co mogę zrobić, żeby Bóg miał upodobanie w tym i żeby Bóg przyszedł i mi odpłacił. Jezus chce, żeby to było jasne dla nas. Okay? Więc jeśli się modlimy, my się spodziewajmy odpłaty, jeśli się modlimy w dobry sposób. Jeśli pościmy, spodziewajmy się, że Bóg odpłaci. W jaki sposób? Bóg odpłaca za post. Powiem wam, że post, dla mnie post, jest tym samym, co ukorzenie się. Wielu nauczycieli biblijnych, z Derkiem Princem na czele, mówią, że post i ukorzenie się przed Bogiem można postawić znak równości. To jest to samo. To jest to samo, więc słowa, które mówią o tym, jak Bóg wynagradza to, kiedy my się korzymy, odnosi się to tak samo do postu. W Psalmie 35:13 jest napisane: lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem. Tu jest dosłownie ukorzałem się postem. I modlitwa moja wracała mi na usta. Tak samo w Izajasza 58 jest powiedziane o ukorzeniu się. Że post jest to coś, kiedy my korzymy się przed Bogiem. To, co Marcin dzisiaj na początku mówił, tak? Te rzeczy. I wiecie, jest tak wiele obietnic odnośnie ukorzenia się. To, co ja na przykład, co mi ożyło teraz w czasie tego postu, tak bardzo, to jest druga Kronik 7:14. Tak bardzo znany werset, tak? I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, może wcześniej jeszcze, 13 może werset. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. To jest niesamowita obietnica. Niesamowita. I powiem wam, że w drugi dzień postu my z Marianem tu byliśmy rano na modlitwie, w środę. I przyszliśmy rano na modlitwę i zaczęliśmy się tylko modlić i ten fragment od razu wszedł do mego serca. I odczułem obecność Bożą. I ja zacząłem dziękować za to. Zacząłem dziękować, że jest otwarte niebo. Że Bóg słyszy teraz nasze modlitwy. Że Bóg jest blisko i to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Wiecie, i co jest ciekawego, że później w piątek, kiedy mieliśmy wspaniały czas, siostra Jadzia właśnie to powiedziała, że ona przyszła i mówi, że ona czuje jakieś otwarte niebo, że coś jest inaczej. I teraz słuchajcie, to nie jest dziwne. My się mamy spodziewać, że to Bóg będzie robił. Okej? On to obiecał. On obiecał, jeśli wy się ukorzycie, jeśli wy porzucicie złe drogi, jeśli będziecie mnie szukać i modlić się, ja coś zrobię. Może później będzie czas na świadectwa, może coś powie Agnieszka. W jaki sposób Bóg odpadał na modlitwy, kiedy my się modliliśmy o Kubę w Danii i każdego dnia mieliśmy świadectwo, że to, co się modliliśmy, Bóg robił w Danii. Dlaczego to się działo? Jeśli on tutaj mówi, tak, że jedno z konsekwencji naszego ukorzenia, naszych modlitw, on mówi, moje oczy będą otwarte moje uszy, uważne modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Jak ja to rozumiem? Że on szybko odpowiada. On mówi, ja będę uważny. Wiecie, w Izajaszu on mówi, że Izrael mówi, pościliśmy, po prostu modliliśmy, a ty nic, nie odpowiadasz. On mówi, bo wy źle to robiliście. Ale tutaj Bóg mówi całkiem inaczej. Tak? Wiecie, oni tam nie ukorzyli się. Oni od razu się modlili i pościli, tak? Ale wiecie, ja post nie jest tylko niejedzeniem. Post jest stanem serca, że ty się ukażasz przed Bogiem. Nie ma sensu nie jeść i cały dzień oglądać telewizji. To nie jest żaden post. Żaden. Ukorzenie się mówi o tym, co Marcin mówił. Ja badam swoje serce. Jest tęsknota, pragnienie za powrotem do relacji z Bogiem. Jest gotowość do naprawienia różnych rzeczy, jeśli źle były w moim życiu. To jest ukorzenie się. I Bóg obiecuje, jeśli mój lud zrobi te rzeczy, ja otworzę niebo nad nimi. Ja będę wysłuchiwał modlitw. Ja przyjdę. Ja odpowiem. Ja uzdrowię ziemię. To jest Jego obietnica. Wiecie, nas 3 czy 4 osoby pościło i takie były efekty, że ja byłem zdziwiony. Pomyślałem sobie, co by się stało, gdybyśmy całym kościołem spędzili 3 dni na modlitwie i poście. W jaki sposób On by odpłacił nam? Wiecie, On odpłaca indywidualnie, ale też odpłaca kolektywnie. Jest tak wiele świadectw, tak? Biblii. Co się działo, kiedy naród lub miasto ukarzało się, pościło? Co powodowało to? Jaką odpowiedź Boga? Więc ta jedna z tych rzeczy, dla mnie najcenniejsza, wiecie, odpowiedź na post, że On staje się bliski. On staje się bliski. Wiecie, kiedy Mateusz 9,15, ja nie będę tego czytał, ale kiedy oni zarzucali Jezusowi, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, Jezus powiedział tam taką rzecz. Jak oni mają pościć, jeśli oblubieńcy z nimi? Tak? Ale mówi, ale jeśli im zostanie zabrany, wtedy pościć będą. Wiecie, jeśli w twoim życiu jest tak, że Bóg jest daleki, że nie doświadczasz Jego bliskości, nie doświadczasz Jego obecności. Co powinieneś zrobić? Oblubieniec jest Ci zabrany. Tak się czujesz? Jezus powiedział, wtedy pościć będą. Jaka jest odpowiedź Jego? On mówi, przybliżę się. Przyjdę. Jeśli mnie będziecie szukać w taki sposób, ja przyjdę. Ja dam się znaleźć. Ja odpłacę. Ja odpowiem. To jest Jego obietnica. Jeśli chodzi o kolektywny post, Księga Joela jest takim wspaniałym przykładem. Joel 2,12. Wiecie, pierwszy rozdział Księgi Joela to jest opis całkowitego spustoszenia ludu Bożego. Całkowity. Myśmy to ostatnio też kiedyś u Marcina, tak? Czytaliśmy chyba u ciebie w czwartek. To jest tragedia po prostu, tak? Szarańcza wszystko zjadła, nie ma radości, nie ma nic. Po prostu spustoszenie ludu Bożego. Totalne. Trzeci rozdział jest o wylaniu Ducha Świętego i o odnowie, tak? Część drugiego rozdziału też. Ale pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest pewien fragment, który ja chcę przeczytać. Tak znany przez nas, tak? Wszakże jeszcze teraz, 12 werset drugiego rozdziału. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie. Ogłoście. Przepraszam, święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci, niemowlęta, niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubieńca ze swej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? 18 werset mówi, wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. To jest dokładnie to, co czytaliśmy 2 Kronik 7,14. Jeśli oni to zrobią, wtedy Bóg mówi, wtedy Pan zapłonie gorliwością. Więc to jest nasza droga do przebudzenia. To jest nasza droga do tego, aby Bóg odpowiedział, aby Bóg przyniósł odnowę, aby Bóg nas odświeżył, aby Bóg w nowy sposób wylał Ducha Świętego pośród nas. To jest droga. To jest droga. Wiecie, wiele kościołów pragnie mieć przebudzenie. Wiele kościołów się modliło o przebudzenie. Nie wiem, ile dzisiaj się modli. I powiem wam, nie mam ambicji, że to u nas ma być, a gdzie indziej nie. Absolutnie nie. Ale kiedy teraz myślę, gdzie to będzie, to wiecie, to wierzę, gdzie będzie. Tam, gdzie ludzie będą pościć i modlić się. I będą ukorzeni przed Bogiem. To jest proste. To nie, Bóg nie robi tajemnicy. Tam będzie. Tam będzie. Gdzie ludzie się ukorzą i gdzie ludzie będą modlić się i pościć do Niego ze swoich serc. Tam On będzie wylewał swego Ducha. Ja mogę powiedzieć osobiście, przez te 3 dni Bóg zmienił moje życie. Przez tylko 3 dni. Powiem więcej. To była taka łaska, że przez 3 dni ani razu nie chciałem jeść. I jeszcze ciężko pracowałem. Fizycznie. I miałem więcej sił, niż gdybym jadł. Nie rozumiem tego tak, że ja coś sam zrobiłem. Rozumiem tak, że to jest dar łaski. Że post jest darem łaski od Boga dla nas. Jest sposobem na odnowienie naszej relacji z Nim. Na przybliżenie się nas do Niego, Jego do nas. To jest Jego metoda dla nas. Wiecie, w piątek na modlitwie tutaj ja miałem poselstwo w językach i miałem tłumaczenie. I mówię, ja nie inni też mówili, że mieli świadectwo tego słowa. Ja czułem bardzo namaszczenie, bardzo. I ja osobiście wiem, że Bóg powiedział to. I to było słowo o przebudzeniu. O tym, że przyjdzie przebudzenie do Polski, które sięgnie całego świata. I świat usłyszy o tym. I naprawdę teraz to inaczej brzmi, tak? Ale kiedy to było wtedy wypowiedziane, to po prostu mnie to wystrzeliło gdzieś w ogóle w duchu, tak? I teraz powiem wam, jaka powinna być nasza reakcja na te słowo. To jest bardzo ważne teraz. Co my z tym zrobimy? Jeśli naprawdę jest tak, że Bóg do nas mówi, że chce zrobić przebudzenie, jaka powinna być nasza reakcja? Przeczytam najpierw Jeremiasza 18. To jest bardzo ciekawe słowo. My dzisiaj śpiewaliśmy właśnie o garncarzu, o formowaniu. Przeczytajmy może pierwszych 10 wersetów. 18 rozdział księgi Jeremiasza. Posłuchajcie, to jest bardzo interesujące spojrzenie na Boga, na Jego postępowanie z nami. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił, ręcznie z gliny nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Teraz gdybyśmy tu skończyli, to jest niepełny obraz kompletnie tego, co Bóg chciał powiedzieć, bo Bóg mówi dalej. I Bóg mówi dalej od 7. Raz zgrożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu czynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, tak mówi Pan, oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie, swoje czyny. Lecz oni odpowiedzą, nic z tego, pójdziemy raczej za naszymi zamysłami. Więc widzicie, cały obraz taki, to co Bóg przekazuje, to nie jest tak, że On formuje z nas jakieś naczynie, nagle ma kaprys i wszystko zmienia. Ale nasza reakcja na Jego słowo decyduje, co On z nami zrobi. Czy jest to jasne? Tu jest powiedziane, teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, jest proroctwo na przykład do Polski. Będzie przebudzenie, tak? Bóg mówi. 9 werset. Innym razem zapowiadam narodowi królestwu, że je odbuduję, zasadzę, tak? Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie usłuchając mego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. I wtedy jest tak. Wow, to jakieś proroctwa były złe. Coś było nie tak, tak? Bóg nie mówił. To nie jest tak. To, słuchajcie, że Bóg mówi proroctwo, chce zrobić przebudzenie w Polsce czy w Świdniku, wcale nie znaczy, że to zrobi. No tak tu jest napisane. On chce naszej odpowiedzi na Jego słowo. To proroctwo jest jak zaproszeniem. On mówi, ja chcę przebudzenia, więc my powinniśmy coś robić, wyjść w kierunku tego proroctwa, działać w wierze, w oparciu o te słowo, aby to się stało. Ależ mi nie dowierzacie dzisiaj normalnie. Ja wam czytam Biblię. Okej? Dobrze. Zobaczmy Daniela, 9 rozdział. Zobaczmy Daniela, 9 rozdział. To jest ciekawa historia, od pierwszego wersetu. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć. Według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, i mamy całą modlitwę, która kończy się przyjściem anioła do Daniela. I ten anioł zaczyna mu objawiać pewne rzeczy. Daniel wyczytał i znalazł proroctwo, które mówiło o tym, że po 70 latach niewoli Bóg przyjdzie do Izraela, aby go znowu odnowić, tak? Więc on nie zrobił, ale super, i w ogóle, ale fajnie. I założył ręce, siadł, ale super, w ogóle zaraz będzie odnowa. Co on zrobił? Zwróciłem swoje oblicze na Pana, aby Boga, by modlić się, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Wiecie, jaki ja miałem obraz? Jeśli jest na przykład ktoś, kto jest na bezludnej wyspie, sam, bez jakichś fantastycznych gadżetów Jamesa Bonda, ale naprawdę sam się tam znalazł, bo go tam wyrzuciła fala. I teraz wiecie, proroctwo o tym, że Bóg chce dać przebudzenie, to jest tak, jakby statek przepływał. A ty siedzisz i patrzysz po prostu i nic nie robisz. I on płynie, a ty patrzysz, płynie, płynie, jest blisko, a później coraz dalej i nic się nie stało. Nie tak zachowuje się człowiek. Jak zobaczy nadzieję, to on zaczyna robić wszystko, tak? Jak może, jak mu się uda, rozpali ogień, krzyczy, skacze, wariuje, żeby zwrócić uwagę, żeby ratunek do niego przyszedł. Rozumiecie? Ja tak to rozumiem, że kiedy Bóg mówi, po prostu jesteśmy w ciężkim stanie, chcemy coś, chcemy jakieś zmiany, chcemy odnowy, Bóg przynosi słowa, ja chcę dać przebudzenie, my coś powinniśmy zrobić. To, co zrobił Daniel. Panie, Ty chcesz dać przebudzenie? Wow! Chcesz przyjść? Więc wchodzimy w posty, więc wchodzimy w modlitwy, więc przygotowujemy się, więc robimy Jemu miejsce, więc witamy Go. Pokazujemy Mu, że chcemy tego. I wtedy to się wypełnia. Powiem wam, że wczoraj mieliśmy taki czas modlitwy trudny, ale ciekawy dosyć. Była taka bardzo duża walka, chyba jedna z większych, jaką ja w życiu odczuwałem, ale też poruszył się Duch Święty i przynosił modlitwę. I wiecie, ja czułem smutek Boga, jak mało serc odpowiada na te wezwania. Naprawdę ja to czułem wczoraj. Jak mało serc tak naprawdę pragnie Go, jak mało serc pragnie tego przebudzenia, jak mało serc wchodzi w to. aby Go szukać, aby zrobić Mu miejsce, aby modlić się, aby wołać do Niego. Ja czułem to wczoraj. Wiecie, to jest tak, że jeśli ty za kimś tęsknisz całym sercem i ten ktoś się przybliży i ty widzisz, że masz szansę z tą osobą się spotkać, bo ty zrobisz wszystko. Ty jesteś pełen entuzjazmu. Ty coś robisz, ty ciągle myślisz, ty się przygotowujesz. Jeśli Bóg, ten ogromny, wspaniały, cudowny Bóg, mówi, że chce przyjść do nas tutaj, objawić swoją chwałę, to coś to powinno zrobić w naszych sercach. Jeśli naprawdę On jest dla nas cenny, to powinno coś zrobić z naszymi sercami. Kiedy w piątek, wiecie, było to słowo, ja się czułem jak lata temu, ja z Gosią później, Gosią odwoziłem, rozmawialiśmy w samochodzie, mówię, Gosiu, ja się czuję jak, nie wiem, 15 lat temu, kiedy rozmawialiśmy o tych rzeczach. Ta sama pasja wróciła, ta sama fascynacja. Kiedy kiedyś przez siostrę Luz Bóg mówił o przebudzeniu tego kościoła, ja po tamtym, ja nie mogłem się pozbierać przez kilka lat. Ja ciągle myślałem tylko o przebudzeniu. I coś czuję podobnego w tym momencie Bóg zaczyna robić. Bóg zaczyna odnawiać to, bo Bóg chce przyjść, bo On nie żartował. On chce przebudzenia w tym kościele, kochani. Chce przebudzenia w tym kraju, ale my coś musimy zrobić z sobą. Jeśli powiem wam, jeśli to jest tak, że On chce przyjść, wylądować tu ze swoją chwałą, chce tu przyjść naprawdę w taki sposób, wiecie, a Bóg mówił proroctwa, że przyjdzie w taki sposób, że nigdy jeszcze czegoś podobnego się nie działo. To my naprawdę powinniśmy się tym przejąć. To powinno się stać pasją naszego życia. Jeśli On ma przyjść tutaj, wylać swoją chwałę i zrobić kolejne przebudzenie na świecie, to powiem wam, to ja mogę nie jeść, ja mogę nie spać, ja mogę wszystko zostawić, co On chce. Wszystko, ale ja chcę z Nim się spotkać. Ja chcę, żeby On mógł zrobić to, co On pragnie tu zrobić. Ja chcę zobaczyć Jego chwałę. I wierzę, że Bóg pragnie od nas, jako od Kościoła, więcej modlitwy, więcej postu, więcej ukorzenia, więcej oddzielenia. Tak wierzę. Dlatego, że On pragnie przyjść i nas nawiedzić. Ja jestem pewien tego. Ale On też patrzy na nasze serca i na naszą reakcję, co my robimy. Gdzie my jesteśmy? Gdzie są nasze serca? Jeśli, powiem wam, pójdziemy tą drogą, to Bóg to odpłaci. Bóg to odpłaci. Jeśli jako Jego lud my się ukorzymy i będziemy czekać na Niego, i będziemy Go szukać z całych serc, On nas zadziwi tym, co On zrobi. Zadziwi nas. Wierzę w to. Więc chcę to, co najważniejsze dla mnie, żebyśmy złapali, że Bóg odpowiada na nasze działanie. To jest bardzo ważne. Jeśli my nie robimy nic na ziemi, jeśli my się nie modlimy, słuchajcie, jeśli my nie pościmy, niebo milczy. Powiem wam dwa przykłady, w jaki sposób mi Bóg odpłacił. Tak mam w sercu. Oba dotyczą mojej mamy. To jest ciekawe, dlatego że pierwszy raz byłem osobą niewierzącą. Byłem wtedy w takim stanie, gdzie bardzo zaangażowany byłem w wąchanie kleju. Bardzo. Praktycznie przed szkołą prawie codziennie spotykaliśmy się w garażu u jednego człowieka. Tam wąchaliśmy klej. Dopiero później szliśmy odurzeni do szkoły. Miałem 17 lat wtedy. Tato już nie żył. Mamę kiedyś, kiedy wróciłem do domu, zastałem leżącą w przedpokoju. Karetka ją zabrała. Siostra miała wtedy lat 6. Ja miałem 17, taty nie było, mama w szpitalu. Ja się strasznie przestraszyłem, tak? Jako młody chłopak, jakiś taki ćpunek. I wiecie, co ja wtedy zrobiłem? Ja nie wiem, dlaczego ja to zrobiłem. Naprawdę nie wiem. Ja na religię nigdy nie chodziłem. Nie wiedziałem nic o Bogu. Ale wtedy ja, kiedy mama była w szpitalu, ja uklęknąłem. I ja zacząłem się modlić. Wiedziałem, że coś pewnie robię źle w życiu, więc moja modlitwa wyglądała, nie pamiętam dokładnie słów, ale mniej więcej w taki sposób ta modlitwa wyglądała, że powiedziałem, Boże, Nie wiedziałem za bardzo takiego Boga się modlić, ale tak właśnie myślałem bardziej o Bogu jakichś chrześcijan, tak? O takim Bogu myślałem, bo takiego tutaj znałem, tak? Więc mówiłem, Boże, proszę Cię, nie zabieraj mamy. Powiedziałem, Boże, chcę się zmienić. Obiecuję Ci, nie będę wąchał klejów, nie będę palił papierosów, nie będę robił złych rzeczy, nie będę przeklinał. Ale proszę, nie zabieraj mamy. Czterech chirurgów operowało mamę. Wszyscy czterej powiedzieli, że nie wiedzą, dlaczego ona żyje. Wszyscy czterej powiedzieli, że to jest cud. Wszyscy czterej powiedzieli, ona nie powinna żyć. Żaden z nich nie wiedział, dlaczego ona żyje. Ja wiem, dlaczego ona żyje. Bo Bóg odpłacił młodemu chłopakowi, który się ukorzył. Na chwilę się ukorzył i zawołał do niego. Zrobiłem to gdzieś sam w ukryciu, a on to zobaczył i on odpłacił. Oczywiście ja tych obietnic nie byłem w stanie zachować. Ale jedną chyba zachowałem. O ile pamiętam, nie wąchałem więcej kleju. Tak myślę. Kilka lat potem Bóg mnie zbawił. Może to ta modlitwa zaczęła to wszystko, nie wiem. W każdym razie wiem, że Bóg odpowiedział. Następna sytuacja, wiecie, byłem już wierzącym. Wtedy, kiedy właśnie była ta operacja, o której teraz wam powiedziałem, mama w czasie operacji obudziła się. Miała gdzieś, ona tak strasznie długo trwała, że narkoza nie trzymała jej do końca. Ona w czasie operacji się obudziła, miała wszystko na wierzchu po prostu. I to było tak straszne dla niej przeżycie, że później miała kamienie w woreczku i przez lata nie chciała iść na operację. I to było coraz gorzej, ataki coraz częstsze. Często karetka u nas była, musiała jakieś zastrzyki mamie robić. I kiedy przyszedł pewien taki atak kolejny, ja zacząłem pościć. Już jako wierzący, byłem już wierzącym człowiekiem. I pościłem o mamę, nie wiem, dzień czy dwa. I modliłem się. A wtedy mamę zabrali do szpitala. I kiedy ja pościłem i modliłem się, mama zdecydowała się na operację, ale mówiła zawsze, że nigdy. I to lata trwało. Tych razy, ile tam ją zabierali, to było bardzo dużo. Akurat teraz, kiedy ja pościłem się, ona powiedziała, że dobra, to ona się zgodzi. I ona wtedy ją operowali, ja w tym dniu pościłem, modliłem się i prosiłem do Boga, żeby dał zdrowie mamie, żeby wszystko było dobrze. I wiecie, lekarze powiedzieli, że to będzie bardzo szybko, że to nie jest operacja, to jest tylko zabieg. A operacja trwała wiele godzin. Ja chodziłem pod tym szpitalem, modliłem się, myślę, co jest, nie? I modliłem się. I słuchajcie, i znów lekarze mówią, to jest cud. Co się stało? Oni mówią, ona miała tych kamieni tak już napakowane, że woreczek powinien pęknąć. Przez te lata się tyle tego zebrało, że oni w ogóle nie wiedzą, jak ona funkcjonowała. I w momencie, kiedy oni ją otworzyli, te wszystkie kamienie rozsypały się, tak? Ten woreczek po prostu wyrzucił te kamienie. I oni przez te ileś godzin musieli to wszystko zbierać po prostu i czyścić, tak? Ale mówili, że to, że ten woreczek nie pękł, to jest cud i powiedzieli, to był ostatni atak, który ona mogła przeżyć. I drugi raz Bóg mi darował mamę. Odpłacił. W taki sposób to rozumiem. W taki sposób. Chcę was tak bardzo zachęcić do modlitwy i postu o różne sprawy. On jest Bogiem, który odpłaca. Na koniec jest taki werset bardzo znany. Hebrajczyków 12, tak? 11. Szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest podstawa życia z Bogiem. Dwie rzeczy. On istnieje, ale to nie jest koniec. To nie jest koniec. Człowiek musi wierzyć, że On istnieje, ale też, że On jest Bogiem, który wynagradza, odpłaca tych, którzy Jego szukają. Więc wasze modlitwy mają znaczenie. Wasze modlitwy są w stanie uruchomić Ojca w niebie, który zaczyna robić rzeczy z powodu tego, że ty w komorze, gdzieś zamknięty, sam, nikt nie widzi, a ty pewne sprawy przemadlasz, a Bóg odpłaca z nieba, przychodzi i wchodzi w tę sytuację, interweniuje swoją mocą. Czy to nie jest fantastyczne? To nie jest fantastyczne? Derek Prince powiedział o modlitwie i poście, że to jest atomowa broń Boża. Nie ma ograniczeń w czasie, nie ma ograniczeń w przestrzeni. Możemy się modlić o rzeczy w Afryce, gdziekolwiek. I Bóg z powodu modli tutaj, w Danii. Tyle kilometrów, tak? My modlimy się tutaj i... I Bóg pewne rzeczy ustawia. Z powodu ludzi, którzy się modlą. A On odpłaca. On to lubi robić. Ja wiem, że On lubi to robić. Ale to od nas zależy, tak? Czy my uruchamiamy te rzeczy. Rozumiecie? Więc powiem wam, ja nie wiem, jak to zrobimy. Ja już myślę właśnie o tym, o następnym poście. Może wrócimy do tego, co kiedyś było, tak? Że cały tydzień, powiedzmy, będziemy pościć, tak? Chociaż jedna osoba, później gdzieś w sobotę się spotykamy. Ja nie wiem, ale wiem, że byśmy chcieli wrócić do tych rzeczy. Z tą wiarą, że On będzie odpłacał. On będzie odpłacał. To nie jest na darmo. Jeśli robimy to we właściwy sposób, z właściwą motywacją, bo ja chcę, Boże, więcej Ciebie w moim życiu, bo ja chcę widzieć Twoje działanie, ja chcę Ciebie w Kościele, ja chcę widzieć wolnych braci i siostry, ja chcę widzieć Twoje poruszenie. To są dobre motywacje. To są rzeczy, których On pragnie. Jeśli o to się pościmy, jeśli o to modlimy, On będzie odpłacał. On będzie czynił te rzeczy. Okay? Mam nadzieję, was zachęciłem jakoś troszkę.
Powiem szybko świadectwo z tego, jak Bóg w Danii, co myśmy się tu modlili, a co Bóg w Danii mówił. Powiem wam, że mnie też po prostu wzrost wiary nastąpił niesamowity. Byłam już, no, małą wiarę miałam, a teraz po tym, co się dzieje i jak Bóg pokazuje, jak szybko może odpowiedzieć przez post, moja wiara rośnie, naprawdę. I też jestem zachęcona, abyśmy pościli i widzieli. Teraz dla wszystkich, którzy wierzą albo mniej wierzą, słuchajcie. Wtorek, środa, czwartek był post. 2 tygodnie temu pojechał Kuba razem z wierzącymi, 14 osób z Radzynia, z Warszawy, różnych wierzących, którymi miał się tak opiekować duchowo też on, ale nadzorców mieli duńskich. Zatrudnił ich Niemiec w Danii. Niemiec, ale w Danii na drzewach. Mieli ścinać tam te choinki. We wtorek Kuba zadzwonił do mnie i mówi tak. Agnieszka, słuchaj, jest tragiczna sytuacja. Nie wiem, co dalej będzie, mówi. Nasz brygacista, niewierzący brygacista, uciekł do Polski. Bardzo mało płacą. Wszyscy są zniechęceni. Po prostu jest atmosfera straszna. Ja nie wiem, chyba jeszcze to się rozwali ta grupa, wyjedziemy z powrotem. Nie wiem, co to będzie. Przyszłam wieczorem tutaj i mówię, że przy okazji po wszystkich modlitwach mówię, słuchajcie, na końcu może byśmy się pomodlili jeszcze taką sprawę, bo Kuba mówi, że jest tragiczna sytuacja i tam bracia i są załamani wszyscy, bo strasznie mają, mało płacą, stawki poobniżali, nie wiem, co to będzie dalej. No i zaczęliśmy się modlić i dostaliśmy takie słowo, że przede wszystkim oni muszą, wierzący tam na miejscu, modlić się razem, codziennie, o tą sprawę, żeby przestali narzekać, krytykować, tylko się modlić. A druga sprawa, że zaczęliśmy się modlić, żeby Bóg jakoś dał im więcej tych pieniędzy. Drugi dzień rano, z rana, Kuba do mnie dzwoni do pracy i mówi, ty słuchaj, wiesz, co się stało? Mówi, wczoraj przyszedł telefon, że dostajemy dodatkową pracę, będziemy ładować dodatkowo, nie tylko, że obcinamy te gałęzie, to będziemy jeszcze ładować te gałęzie po południu na jakieś samochody i za to jest ekstra kasa, mówi, ileś tam euro. Ja mówię, no to widzisz jak super, mówię, czy wy się tam modlicie? On mówi, modlimy. Ja mówię, to się módlcie dalej, bo będzie Bóg działał. Ale mówi, ale słuchaj, jest jeszcze jeden problem, to mówi, jeszcze ci jeden opowiem, bo z nami, naszą grupą 14, jeszcze jest innych 14 niewierzących i ci niewierzący, mówi, idą po całym lesie i tną największe gałęzie, a my musimy po nich poprawiać i dlatego też mniej zarabiamy. I Duńczyk przychodzi, jest niezadowolony z naszej pracy, odpowiedzialność jest zbiorowa, bo nie wiadomo, kto to robi źle. Mówi, wiesz co, no najlepiej było, żeby nas rozdzielili na jakieś dwa lasy, bo no z nimi się nie da i ci niewierzący jeszcze a to przeklinają, a to do nas źle mówią i my jesteśmy tacy osłabieni. Ja mówię, dobra, będziemy się modlić. Wieczorem żeśmy się zaczęli modlić o to, to była środa, żeby ich rozdzielili i żeby znowu jeszcze mogli więcej zarobić, nasi. Wierzący. Kuba w czwartek dzwoni i mówi tak, ty słuchaj, wiesz co? Niemiec do mnie zadzwonił. Przenoszą nas na inne lasy, o wiele lepsze, mówi, rozdzielają nas z tymi niewierzącymi. Będziemy mieli, tylko my będziemy sami i będziemy mieć najlepsze lasy, jakie w ogóle ten Niemiec ma. Ja mówię, no to chwała Bogu. I już w czwartek nawet żeśmy się o to nie modlili, a on w piątek dzwoni i mówi, ty wiesz, co się stało? Kuba, mówię, co? Wiesz co, on nam zmienia umowy, zmienia nam wszystko, podwyższa nam wszystkie stawki, a tamtym niewierzących zostawia i oni mają takie po staremu, a my wszyscy mamy inne stawki. Widzicie? Ja po prostu w parę dni diametralnie się wszystko zmieniło. Przez 3 dni oni wszyscy mogą tylko tam chwalić Boga, że Bóg tak zadziałał.